Panie Boże, niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, opoko moja i odkupicielu mój, w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Moje rozważanie Słowa Bożego dzisiaj chciałbym poprzedzić dwiema uwagami. Po pierwsze, wszyscy kaznodzieje zborowi, łącznie z pastorem naszego zboru, albo mówiąc inaczej, na czele z pastorem naszego zboru, gorliwie obradowali przez trzy ostatnie dni w zakościelu. Więc nic dziwnego, że nie byli w stanie przygotować dla nas zgłodniałych świeżego dania. I dlatego wypadło na mnie, który już nie musi obradować, może się tylko przyglądać. Nie byli w stanie, tym bardziej, że pastor dzisiaj ma jeszcze mieć kazanie ślubne, na ślubne nabożeństwo o 15, na które to nabożeństwo pozwolę sobie zaprosić wszystkich, bo to będzie ślub mojego pierwszego, najstarszego wnuka. To jest uwaga pierwsza. Uwaga druga, ze względu na to, że podstawą mego rozmyślania będzie Słowo Boże z Księgi Proroka Izajasza, chcę powiedzieć, że to nie będzie obowiązkowa kontynuacja kazań naszego pastora. On swoją serię kazań z tej księgi zakończy, jak się przyznał, jeszcze jednym kazaniem z Izajasza. Moje rozmyślanie będzie, jak powiedział znany współczesny klasyk, będzie wolne, niezależne i samorządne. Ale otwórzmy tę księgę, którą zapowiedziałem, mianowicie księgę proroka Izajasza, rozdział 35, wiersze w tym rozdziale 8, 9 i 10. Ostatnie trzy wiersze tego rozdziału. Tak brzmi to natchnione Boże Słowo, natchnione przez Ducha Świętego. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po nim chodził. Tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni i wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesele i radości, a troska i wzdychanie znikną. Niech Pan błogosławi, bracia i siostry, to słowo w naszych sercach. Stary Testament jest częścią naszej Biblii, jest częścią Pisma Świętego, które jest jedyną podstawą naszej wiary. Korzenie Nowego Testamentu znajdują się nie w Iliadzie, nie w Odysei Homera, ale w Starym Testamencie. Stary Testament wespół z Nowym Testamentem stanowi historię, stanowi dzieje naszego zbawienia. I dlatego chrześcijanie, wyznawcy Jezusa Chrystusa, dzieci Boże, traktują poważnie również Stary Testament, który taki jak Nowy jest natchnionym Słowem Boga. Nie podzielamy poglądów z naszego brata heretyka z pierwszych wieków chrześcijaństwa, mianowicie Marcjona, który powiedział, że Stary Testament nam nie jest potrzebny. Ale z drugiej strony mamy spojrzeć na Stary Testament jako na cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, tak mówi autor listu do Hebrajczyków. A więc patrzymy na Stary Testament z perspektywy Nowego Testamentu, z perspektywy Chrystusowej. I dlatego też w ten sposób chcielibyśmy i dzisiaj spojrzeć na ten urywek, na ten fragment Bożego Słowa z Księgi Proroctw Izajasza. Literalnie rzecz biorąc, chodzi tutaj o powrót ludu Bożego, Starego Przymierza, o powrót z niewoli. Powroty Izraela są wielkim obrazem naszej drogi chrześcijańskiego życia, naszego ziemskiego pielgrzymowania. Ich droga Izraela z Egiptu jest obrazem naszego wyjścia ze świata. Ich przejście przez pustynię jest obrazem naszego chrześcijańskiego życia, a wejście do Kanaanu jest doczesnym obrazem naszego zwycięstwa i wejścia na nową ziemię pod nowym niebem, gdzie sprawiedliwość mieszka. Podobnie i powrót Izraela z niewoli babilońskiej, o którym to powrocie Izajasz mówi, prorokując na kilka wieków przed tym, jest również obrazem naszego chrześcijańskiego życia. Izajasz opisuje dosłownie, jak ta droga będzie wyglądać. A jednocześnie przekracza to, co jest doczesne. Bo występuje tu słowo wieczne, na zawsze zniknie coś i z tego możemy wnioskować i wnioskujemy, że chodzi o coś większego, niż doświadczał lud Boży Starego Przymierza. Chodzi o wieczną rzeczywistość. A więc to jest cień przyszłych dóbr, ale nie sam obraz rzeczy. Zwróćmy naszą uwagę na kilka spraw, które wynikają z tego urywka słowa, z tego fragmentu Pisma Świętego. Mówi Izajasz, że gdy lud Boży będzie wracał z niewoli, będzie zdążał na Syjon, który znowu jest obrazem czegoś większego. My wszyscy zdążamy na Syjon, ale nie w ten sposób, jak zdążała pewna grupa w Rosji kiedyś, którzy nazwali się syjonistami. Nie o Żydów chodziło, ale o wierzących ludzi, którzy gdy przeczytali o tym, że my idziemy na Syjon, to postanowili wszyscy wyjechać właśnie tam, gdzie się Syjon znajduje. Nasz Syjon jest gdzie indziej. Nasz Syjon przekracza pojęcie ziemskiego doczesnego Syjonu. Gdy mówi prorok, że będą wracać, to ta droga, którą będą wracać, będzie drogą bitą. Co to znaczy? To znaczy, że będzie to droga, jak i my rozróżniamy, droga państwowa, a inaczej mówiąc, droga królewska, droga króla. Tą drogą Izraelici będą wracać na Syjon. I to jest obraz naszej wędrówki. I my idziemy na nasz Syjon. Zdążamy do naszego Syjonu drogą królewską, drogą króla, a królem naszym jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. On jest naszą drogą. On sam, gdy był na tej ziemi, gdy nauczał, gdy czynił cuda, gdy uzdrawiał, gdy błogosławił, nazwał siebie pewnego razu, używając tego obrazu, nazwał siebie prawdą, nazwał siebie życiem, ale nazwał także siebie drogą. A więc zostaliśmy postawieni, wyrwani z niewoli, wyzwoleni. Zostaliśmy postawieni na drodze, którą utorował nam sam Jezus Chrystus. Toruj, Jezus, sam drogę życia nam, jak śpiewamy pewnej pieśni. On tę drogę utorował. Więcej, On sam jest drogą, którą zdążamy do naszych wiecznych przybytków, do naszego bycia z Panem na wieki. On jest tą drogą. Gdy Saul z Tarsu jechałby do Damaszku, by tak jak w Judei prześladować wierzących w Jezusa Chrystusa, to o nim autor Dziejów Apostolskich mówi, że jechał, mając pełnomocnictwo od przełożonych żydowskich, aby prześladować, aby wtrącać do więzień mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi. A więc najpierw uczniowie Pana nazywali się po prostu drogą Chrystusową, drogą pańską, zwolennikami drogi pańskiej. Dopiero później w Antiochii, gdy ludzie z zewnątrz zaczęli im się przysłuchiwać, o czym oni mówią, a mówili ciągle o Chrystusie, ciągle, ponieważ mówili po grecku, ciągle słyszeli ludzie słowo Chrystos, to nazwali ich chrystusowcami, chrystianoi, bo mówili o Chrystusie, bo wyznawali Jezusa Chrystusa. I oto, bracia i siostry, to jest nasza droga. Drogą naszą jest Jezus Chrystus, a my na tej drodze zostaliśmy postawieni i ta droga ma wspaniałe zakończenie. Zakończeniem tej drogi będzie niedoczesny, niewidzialny, nieprzemijający, ale wieczny, nieskazitelny, chwalebny Syjon, o czym jeszcze na końcu o tym powiemy. A więc wracamy drogą, idziemy drogą, którą jest Jezus Chrystus, nasz Pan. Dalej mówi nam ten Izajaszowy tekst, że ta droga będzie drogą szczególną, będzie drogą wyjątkową, będzie drogą świętą. Pierwsze znaczenie pojęcia świętość to jest to, że jest inna, że jest wyjątkowa. To będzie droga święta. Nikt inny tą drogą w tym czasie, przynajmniej o którym tu jest mowa, nie będzie szedł. Będą nią szli tylko ludzie Boży, którzy na tej drodze zostali postawieni i zostali także na tę drogę przygotowani. Zostali uświęceni przez Pana, który jest święty i który powiedział świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I gdy stajemy na tę drogę, gdy wchodzimy na tę drogę, gdyśmy weszli na tę drogę, gdyśmy stanęli na tej drodze, to w związku z tym, że to jest droga święta, mówi Słowo Boże, że zostaliśmy już uświęceni, doznaliśmy przebaczenia, zostaliśmy oczyszczeni, gdy stanęliśmy na tej drodze. Ale jest to także droga, na której choć uświęceni, choć oczyszczeni, choć nam przebaczono, jesteśmy jeszcze w tym skazitelnym ciele, ciele upadłym, to choć jesteśmy na tej świętej drodze, to się potykamy, to się także możemy przewrócić. I dlatego Słowo Boże oczekuje od nas, że będziemy prosić Pana, by ciągle nas uświęcał, ciągle nas oczyszczał. Apostoł Jan mówi tak, kto ma w Nim tę nadzieję, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Albo inaczej, inny przykład mówi, uświęca się tak, jak On jest święty. I o tym mamy pamiętać. Czasem niektórzy wierzący ludzie o tym zapominają i bardzo rzadko wyznają, przynajmniej w modlitwie publicznej, swoje winy, swoje przewinienia, swoje padki, swoje grzechy. A przecież Pan Jezus uczy nas, abyśmy się modlili, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Znaczy to, że i wierzący ludzie muszą, bo mają potrzeby, wznosić do Pana modlitwę pokutną. Ale to nie jest modlitwa ta, która jest na początku naszej drogi wiary. Tę pierwszą modlitwę jeden z autorów bardzo dobrej książki nazwał, to jest modlitwa pokutna, kierunkowa. Zmieniamy kierunek naszego życia. A modlitwa pokutna wierzących ludzi, modlitwa pokutna nasza, to jest modlitwa relacyjna. W pierwszej modlitwie przychodzimy do Boga jako do sędziego. On nas osądza, ale na podstawie ofiary krzyża również dzięki temu uznaje nas za sprawiedliwych, za usprawiedliwionych. A w drugiej modlitwie już jako wierzący ludzie zwracamy się do Ojca, który jest w niebiesiech, którego oblicze zasmuciliśmy, aby nam Ojciec nasz, który jest w niebie, raczył przebaczyć. I w związku z tym Izajasz mówi, że ta droga będzie dla czystych. Nie będzie nią chodził nieczysty. Nie będzie nią chodził nieczysty. To znaczy ten, który gdy się zanieczyści i nie opamięta się, nie prosi o przebaczenie, to z tej drogi zejdzie. Tego doświadczamy w naszym chrześcijańskim życiu, obserwując tych, którzy czasem przedtem byli naszymi braćmi czy siostrami. Widzimy ich, znamy takich ludzi, którzy upadli, którzy się potknęli, którzy upadli, którzy na tej drodze się przewrócili i nie potrafili się opamiętać, nie potrafili pokutować. Grzech ich zniewolił. Nie prosili Pana o panowanie nad grzechem, o zwycięstwo nad grzechem, o duchową siłę, aby mogli zwyciężać grzech. Nie będzie nią chodził nieczysty. Ten, kto tą drogą chodzi, będzie się oczyszczać każdego dnia. Tak jak mówi apostoł Jan, mając nadzieję odnośnie do niebiańskiego Syjonu, będziemy się uświęcać, będziemy się oczyszczać, a On, łaskawy Pan, On, nasz Ojciec w niebiesiech, będzie nam w tym w tym pomagał, bo jest Bogiem łaskim i miłosierdzia. Dalej czytamy, Izajasz nazywa tych, którzy tą drogą idą, pielgrzymami. Bracia i siostry, my chrześcijanie, my wierzący w Jezusa Chrystusa, na tym świecie jesteśmy pielgrzymami. Choć mamy ziemską ojczyznę, którą miłujemy i powinniśmy miłować i wypełniać względem niej nasze obywatelskie obowiązki, to jednakże nade wszystko mamy pamiętać, że nasza ojczyzna, jak mówi jeden przekład, nasza Rzeczpospolita jest w niebieszech, skąd oczekujemy Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. A tutaj, na tej ziemi, jesteśmy pielgrzymami. Jesteśmy pielgrzymami. I dobrze o tym pamiętać i życie nasze i pielgrzymowanie nasze sprawować tak, aby nic nie stanęło na przeszkodzie. Żadne rzeczy, które uniemożliwią nam modlenie się do Pana słowami przyjdź Królestwo Twoje. Kaznodzieja prezbiter, gdy mnie chrzcił w 1949 roku, 3 lipca, a więc bardzo dawno, pewnego razu powiedział o pewnym człowieku, o pewnym bracie, który miał dostatnie życie, właściwie był bardzo bogaty. Powiedział, słuchaj do mnie, słuchaj, on się już chyba nie modli, przyjdź królestwo Twoje, bo tak wszystko dobrze zorganizował. Tak dobrze wszystko urządził się na tej ziemi, że właściwie obca jest mu modlitwa przyjść Królestwo Twoje. Żyjmy tak, wzywa nas do tego Słowo Boże, abyśmy byli w stanie zawsze modlić się bez względu na okoliczności, bez względu na sytuację, przyjść Królestwo Twoje. Tu na tej ziemi wierzący ludzie są pielgrzymami. Królestwo nasze nie jest z tego świata. Jesteśmy pielgrzymami. Jakub powiedział Faraonowi, czytam z Księgi Rodzaju, czas mojego pielgrzymowania. Tak Jakub, patriarcha, patrzył na swoje życie. Czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. I co dalej mówi? Krótki, zły był czas życia mojego. 130 lat i mój krótki. A co my powiemy o naszym życiu? To przecież pielgrzymowanie krótkie. Zły czas życia mojego. I nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. A więc życie nasze to jest pielgrzymowanie. Pielgrzymujemy. Wyszliśmy, idziemy, zdążamy, przed nami cel, a królestwo nasze nie jest z tego świata. Dyskutowaliśmy ostatnio z bratem, a to wcześniej także kiedyś napisałem w felietonie, jako odpowiedź na pytanie, dlaczego, gdy przyjeżdżał papież rzymski do naszego kraju, czy ktoś do innych krajów, to ma taką obstawę, ma taką ochronę. Cała policja jest postawiona, inne służby na nogi, aby go ochraniać. Gdy inni zwierzchnicy kościołów przyjeżdżają do Polski, nie ma takiej ochrony, jakaś tam niewielka, by tam ktoś jakiegoś głupstwa nie zrobił. A dlaczego papież ma taką ochronę? Pan Jezus nie miał takiej ochrony, gdyż on na ziemi Syn Boży. Choć powiedział, gdybym chciał, to zastępy aniołów by mnie strzegły. Ale powiedział, królestwo moje nie jest tego świata. Dlaczego papieża tak ochraniali? Dlatego, że jest królem ziemskiego królestwa. Także może dopowiem. Watykan to jest państwo o międzynarodowym uznaniu. Ma swego króla, ma swoich ministrów, choć inaczej się nazywają, ma swoich ambasadorów, którzy także inaczej się nazywają, dlatego miał taką ochronę i ma taką ochronę teraz w Czechach. A więc powtarzam jeszcze raz, królestwo nasze nie jest królestwem swego świata. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd oczekują Pana, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Mam zostały czas na ogłoszenie jeszcze. Dalej mówi Izajasz, że na tej drodze, pańskiej drodze, nawet głupi nie zbłądzi. Chodzi tu o to, że nie potrzeba wielkiego wykształcenia, wielkiej mądrości, by iść tą drogą. Ewangelia jest dla każdego. Dla mądrych i dla głupich, jak tutaj Izajasz określa. Dla każdego człowieka, dla bogatego i ubogiego. W Chrystusie każdy znajdzie swoje szczęście. Ale też dosłownie i w tej dziedzinie niektórzy powołani do tego siostry i bracia pracują, że głoszą Ewangelię tym, którzy są umysłowo upośledzeni. Nasza siostra w seminarium napisała doktorat o tym, jak pracować wśród dzieci głębiej umysłowo upośledzonych. Byłem kiedyś w Anglii na takim spotkaniu właśnie z takimi ludźmi w specjalnym domu. Chrześcijańskim spotkaniu z nimi. Jak bardzo ci upośledzeni ludzie dawali wyraz temu, że kochają Pana. Nie wolno mi się wzruszać, żona zabroniła, ale także przeczytałem dzisiaj, że inna siostra także mi zabrania. A więc to jest ta wspaniała droga Jezusowa, która jest Jezus Chrystus. Tą drogą idą dalej, czytamy w tym fragmencie, wybawieni, zbawieni. Ludzie zbawieni. Ludzie, których Pan zbawił. Który wyzwolił, zbawił, zbawia i jeszcze zbawi. Trzy czasy odnośnie do tego pojęcia występują w Nowym Testamencie. Zbawieni zostaliśmy owego dnia, gdyśmy się spotkali z Chrystusem. Zbawiani, ratowani jesteśmy przez całe nasze życie, przez naszego Pana. I gdy staniemy przed Nim, owym dniu zostaniemy zbawieni od gniewu Bożego, który się należy wszystkim, którzy umiłowali nieprawość, którzy umiłowali grzech. A więc zbawieni są na tej drodze. Dalej mówi, jeszcze wcześniej mówi Izajasz, że to jest droga bezpieczna. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodzić. Bezpieczna. To jest droga bezpieczna. Droga Chrystusowa. Oczywiście na niej mamy czuwać, bo to jest droga wąska. Tym się różni od wszystkich innych dróg w tym świecie. Inne drogi są szerokie. Ale, bracia i siostry, droga wąska to nie ograniczenie. Czasem ci niektórym z nas może wydawać, że chrześcijaństwo to tylko same ograniczenia. Tego nie wolno, tamtego nie wolno. Wszystko mi wolno, mówi Słowo Boże, ale nie wszystko buduję, niczemu się nie dam zniewolić. A droga wąska jest z drugiej strony także piękna. Jest piękna. Ale na niej trzeba uważać. Na autostradzie, gdy kierowca jedzie, szczególnie na długiej trasie w Stanach Zjednoczonych, gdzie te autostrady wspaniałe, to na tej autostradzie człowiek prowadzi samochód, bardzo łatwo może usnąć. Ale na wąskiej drodze, na drogach Mazur czy na Pomorzu, jeszcze obsadzone drzewami, piękna droga, ale gdy się po niej prowadzi samochód, trzeba uważać. Trzeba się kontrolować, trzeba się pilnować. I tak na tej wąskiej drodze, choć wolność prawdziwa i szczęście prawdziwe, to jednakże wzywa Słowo Boże, abyśmy pilnowali siebie, gdy tą drogą idziemy, tą drogą pielgrzymowie. A więc wybawieni, dalej mówi, także odkupieni przez Pana, to różne pojęcia naszego wiecznego zbawienia, uratowani od nieszczęścia, od biedy, od wiecznego zginienia, odkupieni, bo byliśmy w niewoli, odkupieni z wielką cenę za nas zapłacono. Nie srebrem przecież, ani złotem, mówi apostoł Piotr. Wykupieni zostaliśmy, ale drogą najcenniejszą krwią Jezusa Chrystusa, owego Bożego Baranka nieskalanego. I w końcu mówi Izajasz prorok, a patrzymy na to słowo, jak na początku powiedziałem, z perspektywy Nowego Testamentu, z perspektywy Chrystusowej, mówi o dojściu na Syjon, o dojściu do celu, o zwycięstwie, mówi nam, i pójdą na Syjon, dojdą do Syjonu. Brat prowadzący, czy mający zamiar prowadzić kurs beta, zaprosił mnie na wykład pod tytułem Jak będzie w niebie. Będziemy się zastanawiać, oparcie o Słowo Boże, jak było w niebie. Ale bracie, tutaj dzisiaj masz wstęp do tego, jak będzie na niebie. I pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Z radosnym śpiewem. Z żoną czasem sobie na naszą starość przygadujemy, gdy coś nam zabole, przygadujemy w ten sposób, że zaczynamy sobie śpiewać. Już jaśnieje z daleka nam kraj. Okiem wiary widzimy go to, tu. Wnet o wnet, jaki cud, wejdzie pański z pląsaniem, tanecznym korowodzie, pański lud. Wejdą na Syjon z radością. A więc niebo to radość. Wieczna radość, wieczna. A więc tu Izajasz widzi coś więcej niż tylko doczesny Syjon, bo mówi o wieczności. Wieczna radość owionie ich głowę. A więc niebo, bracie, to wieczna radość. Dostąpią wesele radości, a troska i wzdychanie znikną. Tak wygląda niebo. Tak mówi apostoł, umiłowany uczeń Pana. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. I widziałem miasto święte, Syjon, nowy Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przezdobiona oblubienica dla męża swego. I będzie Bóg mieszkał z nimi, oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, otrze wszelką łzę z ich oczu, Ja się wzruszam z radości, ale tu chodzi o wszelką łzę smutku, rozpaczy, nieszczęścia. Z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość objęła ich głowę, dostąpią wesele radości, a troska i zdychanie znikną. To jest cel, który jest przed nami. Ku temu celowi pielgrzymujemy jako dzieci Boga. Amen.